Twoje Radio London. Za nami barwy lata, śpiewała Anna Jantar. Ale dodam, że przed nami jeszcze wiele barw jesieni, jako że ten program Twojego Radia, który podobnie jak wcześniejsze nie jest nadawany na żywo, powstał z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 25 września, więc dużo jeszcze jesieni przed nami. Dzień dobry, mówi Państwu Jolanta Pawluk.
Mimozami jesień się zaczyna, złotawa krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni,
po ulicach w lekkiej jesieni. Fruwały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia senny w parku płakałem, szeptany mi słowy młodzik z chmurek prześwitywał wiosenny. Od mimozy złotej majowych, ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku w snach dawnymi. Bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką.
Przebój Czesława Niemena i zespołu Akwarele z 1967 roku, czyli sprzed 55 lat, śpiewał Andrzej Radek. Wypada tu dodać informację, że to wiersz Juliana Tuwima. Wiersz pochodzi z tomu poezji wydanego w roku 1921. Jeśli z tego krótkiego wstępu domyślają się Państwo, że w programie pojawi się coś jeszcze na temat jesieni, to wniosek jest jak najbardziej słuszny. Będzie kilka z jesienią związanych piosenek, a oprócz tego w części pierwszej znajdzie się informacja, że mimoza z wiersza to w istocie nawłoć. Do tego dojdzie kilka mało znanych, ale interesujących faktów dotyczących bocianich gniazd. To część pierwsza. W drugiej będzie jedna z baśni braci Grimm. Chwilami pobrzmiewająca na granicy okrucieństwa, ale skończy ją wyjaśnienie zachowania bohatera, którym jest tam wróbelek. Do tego dojdzie informacja o nowym polskim filmie próbującym przybliżyć dzieje ORP Orzeł. Część ostatnia to już całkowity relaks. Małgorzata Maciejewska i XIX-wieczna drobnostka sceniczna, popularna również współcześnie, gdyż widzę w sieci, że i po roku 2000 ukazują się wydania drukowane i w formie elektronicznej. Tytuł tej drobnostki, którą napisał Leon Supersak, a na polski przełożył Marian Gawalewicz, brzmi Przez dziurkę od klucza.
Wymyka się z ust niewinne pragnienie, od słowa do ciszy staniesz się wspomnieniem i nic niezmiennie. Zrywałeś mi kwiaty ci stanę, pozwolę, żebyś uśpił mój rozsądek. Dziś patrzę jak w niebo, to nasze kochanie ze smyczy spuszczone unosi się, a serce wyrywa.
Piosenka Ewy Szlachcic dotyczyła kwitnących drzew i krzewów magnolii, a oto zaanonsowany wcześniej artykuł opublikowany kilka lat temu w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej nie mimozami, lecz na Włocią jesień się zaczyna. Ewa Tomala odniosła się w nim do wiersza Juliana Tuwima. Czy rzeczywiście mimozami jesień się zaczyna, jak pisał Julian Tuwim? Nie do końca. Nazywane mimozą żółte, drobne kwiaty, które teraz kwitną na ugorach w całej Polsce, to nawłoć pospolita, która z prawdziwymi mimozami nie ma wiele wspólnego, wyjaśniają botanicy. Jak w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówił Wiesław Gawryś, zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, mimozą nazywane są żółte kwiaty, które późnym latem i wczesną jesienią pojawiają się w całej Polsce. Ludzie nazywają to mimozą, ale z mimozą nie ma to wiele wspólnego. Wyjaśnia, że roślina ta to nawłoć, czy też z łaciny solidago. To nie jest zresztą polska roślina, ale amerykańska, dodaje. Nawłoć dawniej uprawiano w ogrodach, ale stamtąd roślina uciekła i opanowała nieużytki. To ona sprawia, że w Polsce późnym latem robi się na ugorach żółto. Tymczasem prawdziwa mimoza, czułek wstydliwy, ma dość drobne różowe kwiaty w kuleczkach i wyróżnia się tym, że jej liście zwijają się natychmiast po dotknięciu. W żaden sposób w naturze u nas nie występuje, mówi botanik i wyjaśnia, że spotkać ją można tylko na przykład w kolekcjach roślin szklarniowych. Jest atrakcyjna tylko z tego względu, że jej liście się kulą, natomiast kwiaty nie mają znaczenia dekoracyjnego, wyjaśnia. Jak dopowiada Krzysztof Kapała z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, czułki wstydliwe kwitną w szklarniach o różnych porach roku, niekoniecznie jesienią. Mimoza jest bardzo wrażliwa na dotyk, a nawłoć w ogóle wrażliwa nie jest. Tępi się ją, niszczy, a ona i tak rośnie, porównuje Wiesław Gawryś. Jedyną zaletą nawłoci jest to, że jest bardzo miododajna, przyznaje ekspert z ogrodów w Powsinie i zaznacza, że gdyby roślina ta kwitła nie późnym latem czy jesienią, ale wcześniej, produkcja miodu byłaby łatwiejsza. Tymczasem pod koniec sierpnia i we wrześniu pszczoły latają już słabiej, a pszczelarze o tej porze roku już zwykle nie pobierają miodu od pszczół. A od jakich innych kwiatów zaczyna się w Polsce jesień? O tej porze między innymi można już spotykać pierwsze zimowity. To jest przepiękne. Kiedyś wyrastają całe połacie fioletowych kwiatów podobnych do krokusów, tylko bez liści, opisuje Krzysztof Kapała i zaznacza, że kwiaty te są pod całkowitą ochroną. Poza tym w Polsce Środkowej jesienią spotyka się również chroniony w kraju dziewięć sił, a w ogrodach zaczynają kwitnąć astry. Jako jeden z ostatnich zakwitnie w Polsce bluszcz, u którego kwiaty pojawiają się pod koniec września i na początku października.
nad liści. Brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudnie, styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie. Czy też przeżyją, czy dotrwają?
I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka. Choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam nieraz kogo,
za chmurą, za górą, za drogą.
I ja żegnałam nieraz kogo, i ja żegnałam nieraz. Po wyroku nie doczekają się kolędy, ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły.
Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się.
I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie, i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. I ja witałam nieraz kogo, za chmurą, za górą, za drogą. I ja witałam nieraz kogo, i ja witałam nieraz.
Ognisko palą na polanie, w nim Liszka przez pomyłkę gorę.
A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem, natusz mi kwiaty pomarańcze. Jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę.
Przypominam ten dawny przebój śpiewany przez Łucję Prus i Skaldów, bo już za nami równonoc jesienna. Chcę jednak przejść do wydarzeń jesień poprzedzających, do odlotu bocianów oraz gniazd budowanych przez te ptaki. Pierwsze bociany zaczęły odlatywać z Polski do ciepłych krajów już w połowie sierpnia. Mniej więcej wtedy w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej ukazał się artykuł Anny Ślązak dotyczący ich gniazd. Biolog i ornitolog Adam Zbyryt z Uniwersytetu w Białymstoku mówił autorce, że bocianie gniazda mogą mierzyć nawet 2-3 metry wysokości i ważyć ponad tonę. W ich wnętrzu często znajduje się sznurki, folie, a nawet rękawiczki czy bieliznę. Adam Zbyryt jest współautorem książki pod tytułem Bocian, biografia nieautoryzowana, z której można się dowiedzieć, że średnia masa bocianiego gniazda w Polsce wynosi prawie 400 kg. Najcięższe miało prawie 1,5 tony. Dane te pochodzą ze zważenia 145 gniazd, którymi uczony zajmował się w czasie działań ochronnych związanych z przenoszeniem gniazd zagrożonych i konfliktowych, zlokalizowanych na dachach budynków czy na słupach. Gniazda przenosi się z dwóch powodów: kiedy konstrukcje, na których są one zbudowane, grożą zawaleniem, albo gdy ptaki osiedliły się zbyt blisko domów, których właściciele nie tolerują na przykład zabrudzeń. Zoolog podkreślił, że właśnie w czasie przenoszenia gniazd były one ważone. Uzyskaliśmy, mówił, informacje po raz pierwszy na tak dużą skalę dotyczące gniazd zważonych w całości. I dodał, że gniazdo nowe, czyli w pierwszym roku istnienia, potrafi ważyć nawet ponad 70 kg. Skomentował to w sposób następujący. To świadczy o tym, jak wielkim wydatkiem energetycznym jest dla bocianów budowa, sposób stworzenia gniazda od podstaw. To pomaga też zrozumieć, dlaczego bociany tak często walczą o gniazda już istniejące. Okazuje się, że proces budowy gniazda właściwie się nie kończy. Bociany każdego roku, powracając z zimowisk, przystępują do rozbudowy i naprawy. Dokładają tam patyki, znoszą siano, słomę, obornik. Z czasem wnętrze takiego gniazda ulega rozkładowi i formuje się tam gleba. Właśnie dlatego masa gniazda jest tak duża. Z drugiej strony proces rozkładu zachodzący w gniazdach sprawia, że nie rosną one w nieskończoność, a ulegają rozkładowi i zmniejszeniu. Ale i tak, kiedy ten proces jest powolniejszy, gniazda mogą osiągnąć 2-3 metry wysokości przy średnicy przekraczającej 2 metry. Takie wymiary zdarzają się dość często. Patrząc z dołu, trudno przypuścić, jak gniazda są wielkie, mówi przyrodnik. Gniazda obecne na specjalnych platformach i słupach energetycznych są zwykle mniejsze. Mają zazwyczaj około 1,5 metra średnicy i 1 do 1,5 metra wysokości. Tego, by się nadmiernie nie rozrosły, mówi Adam Zbyryt, pilnują zarządcy sieci energetycznej i właściciele nieruchomości, na których znajdują się gniazda. Bocianie konstrukcje są regularnie zmniejszane lub usuwane, żeby ich masa nie zagroziła obiektom. Jak się zmniejsza bocianie gniazdo? Przyrodnik opowiada, zmniejszałem ponad 100 takich bocianich gniazd. Najbezpieczniej robić to z samochodu z wysięgnikiem. Wierzchnie warstwy ściąga się widłami w okresie jesienno-zimowym lub wczesną wiosną, zanim ptaki przylecą. Zostawia się około 1/3 gniazda, najlepiej 25-30 cm. Nie wolno zrzucać nigdy całego gniazda, bo to powoduje, że bociany często porzucają takie miejsca i próbują przejmować gniazda innych ptaków. Zimą zmniejszanie gniazd jest utrudnione, bo przy mrozach wnętrze gniazda jest twarde jak skała. Fragmenty odrąbuje się siekierą. Z rozmowy można się dowiedzieć, że prócz materii organicznej w gniazdach bocianich można znaleźć wiele śmieci, na przykład sznurki, w które często zaplątują się pisklęta. To prowadzi do zamarcia kończyn, nawet samoamputacji, co w praktyce dla zwierzęcia oznacza śmierć, bo bocian bez nóg nie przeżyje, mówi Adam Zbyryt i uzupełnia. Są też worki foliowe. Co ciekawe, bardzo często w bocianich gniazdach znajduje się bielizna. Spotykałem w gniazdach bokserki, majtki, skarpetki, rękawiczki, czapki. Obecnie Adam Zbyryt poszukuje największych i najcięższych gniazd bociana białego w całej Europie. Szczegóły akcji można znaleźć na Facebooku, gdzie wyjaśniono również, jak zważyć bocianie gniazdo za pomocą internetowego narzędzia autorstwa naukowców z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Wrocławskiego. Szerokość i wysokość gniazda mierzy się za pomocą dalmierza lub oszacowuje, a uzyskane dane wpisuje do kalkulatora, by otrzymać wynik. Organizatorzy konkursu zastrzegają, że aby wziąć udział w takim konkursie, nie trzeba wspinać się do gniazda, wręcz jest to niewskazane, zabronione. Wyniki można zgłaszać do 15 października. A po co ważyć gniazda bocianie? Pozwala to ocenić ewentualne zagrożenie dachu budynku, komina, słupa czy innej konstrukcji, na której takie gniazdo się znajduje. W przypadku dużych gniazd, rozbudowywanych przez lata, do nadwyrężenia konstrukcji dochodzi stosunkowo często. Uczony powiedział: poszukuję największego w Europie gniazda, żeby dowiedzieć się, w jakich częściach Europy gniazda podlegają najmniejszej presji ze strony ludzi, jeśli chodzi o potrzebę zmniejszania. Ludzie w Polsce co kilka lat usuwają gniazda, gdy są one zbyt potężne. Są też kraje, w których z różnych przyczyn dzieje się to dużo rzadziej. Na przykład w Hiszpanii czy Portugalii, gdzie gniazda ulokowane są często na skałach i nikomu ich wielkość nie przeszkadza. Albo też w Serbii czy Chorwacji, gdzie znajdują się na opuszczonych budynkach. Tam gniazda mogą się rozwijać bez ingerencji ze strony człowieka, wyjaśnia zoolog. I dodaje, że przyrodnicy znają gniazda zajmowane przez bociany przez ponad 50 lat. Nawet takie, które trwają od czasów wojny, czy znane były jeszcze przed wojną. Mówi, ponieważ bociany w dobrych warunkach żyją powyżej 30 lat, to oznacza, że one są w jakiś sposób zajmowane przez kolejne pary. Że to są tak trwałe miejsca gniazdowania, że przechodzą z pokolenia na pokolenie, choć nie dzieje się to pomiędzy zwierzętami spokrewnionymi, bo młode osiedlają się daleko od miejsca, w którym same przyszły na świat.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
O ja.